W magazynie Między Niebem a Ziemią wita Państwa Rafał Muniak. Wielkopolska szykuje się już do przyszłorocznych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dziś w zasadzie trudno sobie wyobrazić nasz kraj bez chrześcijańskich korzeni, ale ponad 1000 lat temu przejście z pogaństwa było z pewnością dla wielu religijnym szokiem. Wypada więc przypomnieć, dlaczego Mieszko I przyjął chrześcijaństwo.
Starsza literatura historyczna mówiła o tym, że to był taki swojego rodzaju wybieg, który miał zapobiec ekspansji niemieckiej tutaj na te tereny.
Mówi historyk Hieronim Muraszko.
Dzisiaj już się odchodzi od tej koncepcji i pojawiła się swojego czasu taka hipoteza, według której Mieszko poprzez przyjęcie chrztu od Czechów rozbił w ten sposób niekorzystny dla jego księstwa sojusz Wieletów właśnie z Czechami.
Ale chrześcijaństwo w ówczesnych czasach na terenie Europy Zachodniej rozwijało się dynamicznie, a religia chrześcijańska sprzyjała tworzeniu się nowoczesnego państwa.
Pogaństwo nie miało szans istnienia.
Uważa historyk Kościoła ksiądz Łukasz Krucki z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
Ono nie wnosiło żadnych poważniejszych idei, wartości, na których można byłoby zbudować państwo, społeczeństwo, które byłoby punktem odniesienia. Każde plemię miało swoje odrębne wierzenia, ten konglomerat różnych poglądów, on musiał być pokonany poprzez prawdziwą wiarę opartą na objawieniu.
A wiara chrześcijańska przyjęta przez władcę musiała się przebić przez wierzenia pogańskie, których ważnym ośrodkiem było także Gniezno i wzgórze Lecha, gdzie obecnie jest katedra i tuż obok kościół świętego Jerzego.
O tym kulcie pogańskim w Gnieźnie pisał już w XV wieku Jan Długosz.
I Gniezno jeszcze w czasach przedchrześcijańskich było ważnym ośrodkiem kultu wierzeń pogańskich, co potwierdzają wykopaliska, mówi archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Tomasz Janiak.
Mówimy o górze Lecha w Gnieźnie, która topograficznie bardzo wyróżniała się tutaj w topografii terenu Gniezna, okolic, a nawet tej części Wielkopolski. Także ta góra Lecha, ona mogła się kojarzyć z takim wyjątkowym miejscem, gdzie można było uzyskać takie jakby bezpośrednie połączenie z tym światem nadprzyrodzonym.
Czyli to było miejsce magiczne, tak?
To było miejsce magiczne, miejsce kultu religijnego, a oczywiście mówimy o okresie pogańskim. I tak się składa, że wieloletnie badania archeologiczne na wzgórzu Lecha doprowadziły do odkrycia konkretnego obiektu archeologicznego, który możemy łączyć właśnie z tym kultem przedchrześcijańskim.
Jakiego?
Chodzi konkretnie o dużą strukturę kamienną, która została uchwycona pod kościołem świętego Jerzego, czyli w północnej części góry Lecha. Ta struktura to rodzaj takiego wielowarstwowego płaszcza kamiennego, przypominającego kurhan, czyli rodzaj takiego ogromnego grobu nasypanego z kamieni polnych i później jeszcze nadsypanego być może ziemią. Znajdował się w tej najwyższej północnej części góry Lecha. I co jest niezwykle interesujące, że w bezpośrednim sąsiedztwie tego kamiennego kurhanu znajdowały się domniemane miejsca ofiarne. Miały one postać jam wykopanych w ziemi, wypełnionych spalenizną i kośćmi zwierzęcymi. I to można identyfikować jako pozostałości po rytualnych ucztach, związanych również z różnymi zabiegami magicznymi. Być może, tutaj powołujemy się na pewne analogie, ten kurhan jednocześnie był miejscem intronizacji książąt pogańskich, czyli na tym sztucznym, usypanym pagórku najwyższej części góry Lecha mógł znajdować się kamień pełniący funkcję jakby takiego tronu. I każdy książę, który obejmował władztwo, musiał przejść przez pewnego rodzaju rytuał, który kończył się właśnie posadzeniem na tym kamiennym tronie.
Ale wszystko według historyków skończyło się w 966 roku, kiedy Mieszko I przyjął chrzest. Jednak dotąd nie udało się udowodnić, w jakim konkretnie miejscu ta ceremonia się odbyła.
Zdania co do tego są podzielone.
A dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, ksiądz Michał Sołomieniuk, mówi:
jako gnieźniani mówię, oczywiście w Gnieźnie.
Pretensje do chrztu roszczą sobie także poznaniacy.
Z czym oczywiście się nie zgadzam.
Ale pomiędzy Gnieznem a Poznaniem jest jeszcze Ostrów Lednicki.
Mogło to być na Ostrowie Lednickim. Lednickim.
Wyjaśnia dr Janusz Górecki, oczywiście z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Ponieważ tą podstawą źródłową są relikty basenu związane z pałacem, a ściślej z kaplicą fundowaną przez Mieszka I, bo tylko władca mógł być fundatorem samego kościoła pałacowego.
Skoro w Polsce nie ma aktu chrztu Mieszka I, to może poszukać tego dokumentu w przepastnych archiwach Watykanu.
To już zostało zrobione. Archiwa Watykanu odnoszące się do tego okresu są już bardzo dobrze przeszukane, przepracowane.
Przez kogo?
Przez różnych historyków, którzy zajmowali się zarówno polskich, niemieckich i innych krajów. Przy czym trzeba pamiętać o ciekawym dokumencie z czasów Mieszka I, a właściwie o dokumencie, który znamy z odpisów XI-wiecznych, tak zwanym Dagome Judex. Jest to dokument, który powstał pod koniec panowania Mieszka I, około 990-992 roku. Jest to ciekawy akt zawierzający państwo gnieźnieńskie stolicy apostolskiej. A więc jest to wyraz świadomego wyboru Mieszka I, który ochrzczone terytorium swoich poddanych poddaje władzy stolicy apostolskiej. A więc to jest kolejna decyzja wpisująca młode państwo polskie w krąg w cywilizacji Zachodu. On jest przechowywany w archiwum watykańskim.
Ale czy chrzest Mieszka mógł się odbyć poza granicami ówczesnego kraju Polan?
Bądź w Czechach, bo i taka była hipoteza, mówiło się o Pradze, bądź, co jest jeszcze bardziej prawdopodobne, w Ratyzbonie.
Ponownie archeolog Tomasz Janiak.
Czechy nie miały jeszcze wtedy swojego biskupstwa, mówimy o roku 966, i teren Czech podlegał bawarskiemu arcybiskupstwu w Ratyzbonie. Dlatego w latach milenijnych była taka lansowana właśnie opcja, że chrzest miał miejsce właśnie tam, w Ratyzbonie. Podawało się nawet hipotetyczną datę, 14 kwietnia, bo to była Wielka Sobota, właśnie roku 966. I ta wersja jest też do przyjęcia, nawet dzisiaj. Z tym, że obecnie większość uczonych jednak jest zdania, że Mieszko I zamierzał bardziej podkreślić swoją niezależność, swoją, że tak powiem, niepodległość, więc raczej ten chrzest upatrują na terenie jego władztwa, jego państwa. I tu w grę wchodzą trzy główne grody tego okresu skoncentrowane w Wielkopolsce. Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki. Za każdym z tych grodów stoją ważkie argumenty.
1050 lat, jakie minęło od chrztu Polski, wpisało nasz kraj, naszą ojczyznę, bardzo mocno, silnie w cywilizację Zachodu, zrodzoną właśnie na ofierze Jezusa Chrystusa, na cywilizacji krzyża, cywilizacji zmartwychwstania pańskiego. Wszystko, czym się szczycimy, cała nasza tradycja, kultura, oparta jest na chrześcijaństwie. O tym nie możemy zapominać.
Dlatego do przyszłorocznych obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski przygotowania już się rozpoczęły, mówi kanclerz kurii w Gnieźnie ksiądz Zbigniew Przybylski.
W minioną niedzielę czytaliśmy list księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, w którym ksiądz prymas zachęcał wszystkich diecezjan do duchowego przygotowania się do obchodów tej rocznicy. List ten również zapowiedział nowennę, która ma przygotować wszystkich diecezjan na przyszłoroczne obchody. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca we wszystkich kościołach naszej archidiecezji, począwszy od miesiąca lipca, będzie zapalana świeca nowennowa, która ma nam przypominać o wydarzeniu Chrztu Świętego. Będą również odczytywane katechezy chrzcielne, które w swej treści będą nawiązywać zarówno do tajemnicy chrztu, jak do wielkiej nowenny, która przygotowywała Polaków na milenium chrztu Polski. Oprócz tych obchodów duchowych planujemy oczywiście i obchody zewnętrzne,
które odbędą się od 14 do 16 kwietnia przyszłego roku. W Gnieźnie biskupi spotkają się 14 kwietnia.
Wszyscy księża biskupi zgromadzą się w Gnieźnie, aby w naszej katedrze dziękować Panu Bogu za łaskę chrztu naszej ojczyzny. Przyjmuje się właśnie, że jest to symboliczny dzień chrztu Polski. Pragniemy również przygotować się intelektualnie na to wydarzenie. Pomocą będzie 10. Zjazd Gnieźnieński, który w marcu przyszłego roku będzie nawiązywał również do tajemnicy chrztu. Jest również przygotowywanych szereg wystaw, wydarzeń kulturalnych, w których nasza archidiecezja również uczestniczy, które wspiera, które ksiądz prymas objął swoim patronatem. Chcemy zatem, aby przygotowania do rocznicy Chrztu Polski były i duchowe, i intelektualne.
Ale każdy katolik w tych przygotowaniach nie powinien zapominać o sobie, mówi ksiądz Michał Sołomieniuk.
Myślę, że to jest ważne zarówno dla ludzi, którzy przeżywają osobistą więź z Panem Jezusem, dla nich jest to rzecz ważna, jak i dla tych, którzy może takiej silnej więzi z Panem Jezusem nie mają, ale chcą szukać swojej tożsamości jako osoby, jako Polacy. I dlatego dla wszystkich z nas ta rocznica może być okazją do tego, żeby wejrzeć w głąb siebie i powiedzieć, czy to, co rozpoczęło się we mnie na Chrzcie Świętym, a więc w większości przypadków, kiedy byliśmy małymi dziećmi, dzisiaj we mnie żyje. Czy ja czuję w sobie nie tyle wody Chrztu Świętego, które przeze mnie przepływają, co łaskę Ducha Świętego, która łączy mnie z Bogiem Ojcem przez ofiarę Jezusa Chrystusa? Czy jest to dla mnie ciągle źródło, z którego ja czerpię, z którego moja dusza może brać życie? Dobrze by było, gdyby każdy z nas mógł odpowiedzieć tak, to ciągle jest dla mnie źródło, z którego ja czerpię życie.